Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys na wakacjach jest akurat.
Dzień dobry. Widać, że opalony?
No, nie widać.
To zdrowie, taki filtr pomarańczowy.
Tak jest. To bardzo jest sensowny filtr.
Adobe Premiere.
Proszę Państwa, od naszego ostatniego odcinka niewiele się wydarzyło, ale jednak coś się wydarzyło. Ja na przykład byłem, żeby sobie nalać sobie coś do picia i prawie spadłem ze schodów.
O, i, no, ja też byłem na ale przeżyłeś, rozumiem, czy są jakieś straty?
Nie, właśnie prawie się wyłożyłem i nie ma żadnej kontuzji, nic mi nie boli, więc albo na skutek szoku jeszcze nie czuję, albo nic się
albo
nie wydarzyło.
Zapomniałeś o bólu.
Nie, ja mam jakby przy wszystkich moich sportach, które uprawiam teraz, największy mój problem siedzi w głowie, bo się obawiam, że jak się przewrócę albo się gdzieś uderzę, to będę miał jakąś taką trwałą kontuzję. Bo mi się tak zdarzało, że tam coś jak mnie, kolano mnie na przykład zacznie boleć, albo łokieć zacznie mnie boleć, to przez 2 tygodnie się z tym męczę. I to mam takie lęki, nie? Że boję się kontuzji. Więc teraz nie zdążyłem się nawet przestraszyć. Prawie wywinąłem fikołka na tych schodach, ale wstałem i wszystko jest okej, nic mnie nie boli, więc to jest taka rzecz. I zdarzyła się jeszcze druga rzecz, to nie zgadłbyś. Zresztą państwo mi donoszą
My się nie widzieliśmy 5 minut.
Widzicie państwo, ile w moim życiu rzeczy dzieje. To jest ciekawa rzecz. I jeszcze nie do końca rozumiem, co tam się dzieje w tej rzeczy. Jeżeli ktoś z państwa nie płaci za YouTube Premium, wyświetlają mu się reklamy, to zaczęli mi widzowie donosić, że pojawia się reklama z moim udziałem na YouTubie, opisywana jako świat według geja. Ja jestem bohaterem tej reklamy. I jak się kliknie na tą reklamę, to przekierowuje na mojego Twitcha. I już oczywiście, więc to jest interesujące bardzo. Ja teraz oczywiście muszę Państwu zaufać, bo ja nie widziałem tej reklamy, bo ja mam to premium. Natomiast jest to pewnego rodzaju ciekawostka. Nie wiem, kto mi taką przyjemność sprawił. Natomiast na pytanie zadawane w komentarzach, może musimy poczekać, może Remigiusz coś wyjaśni, no to ja nic nie wyjaśnię. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, kto to wymyślił, ale jest to bardzo sympatyczne na swój sposób. Nie jestem do końca pewny, czy trafnie opisuje moją seksualność, ale no, trzeba próbować, więc ja tak się jakoś nie obrażam strasznie. Więc to się przydarza, ponoć, w moich materiałach.
Geja, to jest...
na moim kanale drugim, więc... Czy to jest jakaś zorganizowana akcja? Nie wiem. Kto to wymyślił? Nie wiem. Nie jestem do końca przekonany, czy posługiwanie się moim wizerunkiem bez mojej zgody jest czymś, co bym chciał, żeby było przeprowadzane. Ale nie sądzę, żebym jakoś żądał śledztwa od Google'a, bowiem nic złego mi się w związku z tym nie dzieje i tyle.
Teraz.
Może poprosimy dziewczyny z agencji, żeby prześledziły sprawę, kto tam wykorzystuje wizerunek.
Może.
No więc ja też nie wiem, tak też nie wiem, proszę państwa, o co w tym chodzi.
Jest to zabawne, ale niepokojące. No ale ty jako, że jesteś bardzo pewny swojej orientacji, to rozumiem, że cię to nie rusza.
Bawi mnie to trochę.
No właśnie.
Różne rzeczy można by mnie oskarżyć.
Czy na wszelki wypadek masz 20-stronicowy dokument, że nie jesteś gejem?
Nie, ale może warto sporządzić. Podpisane przez żonę.
No to ciekawe to jest, że taka reklama. A jeszcze rozumiem, jakby na jakiś portal gejowski przenosiło cię, ale na Twitcha?
No i to na mojego, nie? Więc myślę.
Ale jak wiesz, jakie to musi być rozczarowanie dla tych wszystkich gejów, co klikną, nie?
No wiem, właśnie przepraszam was bardzo. Ja wiem, że być może żeście się spodziewali czegoś więcej. Ja mogę od czasu do czasu się uśmiechnąć, zmienić akcent. Ja nie wiem, czy to się wpisuje dzisiaj w stereotypy.
Zmienić akcent? Na jaki?
Na taki... Ja wiem.
Nie wiem. Na brytyjski.
Nie wiem, jakie mogą być oczekiwania. No więc... Zakładam, że to jest taki żarcik wynikający z sympatii, bo trudno inaczej. Nie? Może dlatego, że zażartowałem z goli ostatnio, to ktoś postanowił mi tego dzięciu także dosypać,
może
co jemu się
dosypuje. Może to gola, rzeczywiście.
Aha, no może, ale to ja nie żartowałem z jego orientacji, tylko z jego charyzmy. Oczywiście z braku.
A on uderzył tam, gdzie boli najbardziej. Przynajmniej jego.
Okej, rozumiem, nie oskarżajmy go o takie rzeczy.
Nie oskarżam, to był żart. Panie Gola, proszę się nie denerwowić. Dobrze, wracamy do naszego Q&A, tak? Czy jeszcze czy jakieś historie w ciągu tych 5 minut, które już tutaj przez ponad 5 minut opowiadam.
Nie, nie, mogę jeszcze jedną powiedzieć, że muszę się dzisiaj położyć wcześniej stać, bo mój jutro syn wyjeżdża na zagranicę na wakacje i muszę o 3 rano go odwieźć samochodem na autobus.
Tak jak ja też jutro wyjeżdżam.
No, no to trochę w innej rejony Europy, ale też jedzie, całą klasą gdzie, jadą, więc...
Gdzie tam? Gdzie jedzie?
Do Wiednia, bo oni tam, ich wychowawczyni język niemiecki także prowadzi, więc zakładam, że ona taki kierunek wybiera, który będzie służył edukacji także.
Potwierdzam, byłem w Wiedniu, mówią tam po niemiecku, ale po angielsku też, bardzo, praktycznie nie zdarzyło mi się, że ktoś nie mówił po angielsku, bo ja po niemiecku to tylko budyń bez uchen, nic więcej nie potrafię.
To ja ci powiem ci jeszcze coś. Że te chłopaki, którzy tam chodzą z moim synem do klasy, to bardzo są nastawieni na siłownię. Oni bardzo dużo ćwiczą różne sporty, uprawiają siłownię między innymi. I pierwsza rzecz, jaką sprawdzili w Wiedniu, gdzie w pobliżu hotelu jest siłownia i za ile jest wstęp.
To nice, no bardzo dobrze, to trzeba szanować takie maniaczenie, takie zaangażowanie. Tak.
No ale to jest, wiesz, no, niepokojące. Mój syn już jest jakby w barach jest szerszy ode mnie. Nie? Ja nie wiem, czy jestem na to gotów. Nie? To ja też muszę
w sensie
teraz
jak dojdzie do konfrontacji jakiejś.
No wiesz, no prędzej czy później musi dojść. To młode pokolenie walczy o swoją pozycję w domu, więc ja też muszę teraz większe ciężary podnosić. W ogóle też mam taki, bo on też język angielski opanował bardzo mocno, mój syn. Nie? I to też jest dla mnie niepokojące, bo no, nie wypada, żeby ojciec gorzej mówił po angielsku niż syn, tym bardziej go sam nakłaniałem do języka angielskiego. Więc z jednej strony jestem dumny, z drugiej strony zaniepokojony. Z siłownią dokładnie to samo.
No to żeby jakby przytemperować, możesz zawsze kupić sobie, nie wiem, paralizator.
Tak, myślę, że to ograniczy jego umiejętność posługiwania się językiem angielskim.
Na pewno. Jakiś czas. Na pewno. Dobrze, wróćmy do pytań. Ja nie miałem żadnych przygód. Napiłem się wody, zjadłem banana. To jest całość. Całość, proszę państwa. Jakub pyta, jakie macie plany na merch podcastowy? A może tutaj, że jakiś Team Borys, Team Rock, Team Rick. Czy my no bo były kubki i były koszulki. I czy my mamy plany? Jeszcze nie mamy sprecyzowanych.
Tak, nie mamy planów, ale muszę powiedzieć, że miałbym ochotę na nowy kubeczek, bo w ogóle super są te kubki Rocky Borys i to jest fajna rzecz i fajnie, że one już są nie do kupienia z jednej strony, ale z drugiej strony chciałbym coś innego zrobić. Kubeczki mi się bardzo podobały, bo sam używam do tej pory, więc to uważam, był cenny pomysł. Koszulki zresztą też noszę do tej pory, ale też, może kubki. Teraz. No widzisz, no to fajnie te rzeczy wyszły naprawdę.
Po złej stronie trzeba było tutaj, no, bo tutaj nie to by pomyślał, nie?
No ale teraz... i też ekskluzywność tych rzeczy jest taka fajna, że one są tylko przez jakiś czas dostępne i to też mi się bardzo podoba. Więc tak, ja chciałbym nowy kubeczek z jakimś logiem innym trochę.
No to pomyśl, to tam kiedyś mówiłeś, że chciałbyś sobie popracować nad tym. Mi się wydaje, że kubki pasowały bardzo, że koszulki to jest jednak trochę były za drogie.
Być może. Kubek jest dużo bardziej trwały i taki, ale można mieć poczucie, że...
I tak się dużo tych koszulek sprzedało, nie?
Tak, dziękujemy państwu bardzo, to super było wsparcie.
Kubków też mega, ale wydaje mi się, że kubek tak bardziej pasuje po prostu do podcastu, nie?
No.
Że to jest też taka rzecz, więc ja jeszcze mam chyba z 5 kubków nieodpakowanych.
Ja mam też 3 swoje.
Za 500 zł państwu sprzedam, jak ktoś chce.
Moje ulubione to białe kubki jednak są, mimo że czarne się chyba bardziej sprzedały.
Sprzedały się zdecydowane czarne, ale białe widać jak na naciąga herbata.
No, okej. Okay. W czarnym to też może cenne jest. No nic. No ale to więc, tak, na pewno coś planujemy.
No tak, planujemy, ale jeszcze
tylko nie wiadomo kiedy, no.
Nie wiem, no trzeba ogarnąć się, teraz wrócimy pewnie z Dragonsów. Trzeba będzie zacząć się wziąć na ostro z tym wszystkim. Dobrze, teraz pytanie do mnie. Pan Cezary pyta, skąd fascynacja deskorolką? Nie wiem, jakoś tak, znaczy ja nie jestem aż tak bardzo jakoś zafascynowany. Moja fascynacja polega na tym, że lubię gry deskorolkowe. I lubię sobie, głównie na TikToku teraz oglądam, bo deskorolka na TikToku wydaje mi się, że świetnie się odnalazła. No bo rzeczywiście
nie,
to jest taki...
Nie widziałem jednego.
Że to jest taki format, że akurat te 15 tam czy 20 sekund idealnie na jakiś porządny trik, nie? Więc mega dużo jest i robi bardzo duże wyniki. W ogóle mam wrażenie, że deskorolka jest bardzo popularna obecnie. Bardzo popularna i bardzo wysoki jest poziom deskorolki. Ludzie to co ludzie robią, to jest, Boże, jakiś kosmos. No i tyle. No, lubię. Ja lubię też takie gry, które coś sobie wymyślisz, możesz to robić i możesz to masterować, nie? I to tak samo na przykład z gotowaniem. Lubię jakieś danie i na przykład rok je robić bardzo często i za każdym razem patrzeć, coś zmieniać i patrzeć, co, w którą stronę to idzie i doprowadzać tak do perfekcji, nie?
Ja mogę coś ze swoich historii deskorolkowych opowiedzieć, z pewnych ciekawostek takich, bo ja co prawda jeździłem na deskorolce, ale to nie o sobie chciałem opowiadać. Z córką często chodzimy na taki skatepark, który jest tutaj w okolicy i moja córka jeździ akurat na hulajnodze i też jakby może nie wykonuje jakichś tam manewrów, nie ma dopiero 7 lat, ale tak zerkamy tam i opowiadam o tym dlatego, że bardzo dużo dziewczyn jeździ na deskorolkach, co mnie zaskakuje. Co prawda jakby pewnie ta tendencja już się pojawiła od iluś tam lat, ale kiedy ja jeździłem na deskorolce te 30 lat temu, to praktycznie żadna dziewczyna na deskorolki się nawet nie zbliżała. No pewnie w Ameryce było inaczej, ale akurat tutaj w Polsce wszyscy, co jeździli na deskorolkach, to byli chłopaki, a teraz większość osób jeżdżących na deskorolkach to dziewczyny na tym skateparku. Więc albo przypadek, albo to taka moja okolica, albo po prostu ten sport się stał powszechny, niezależny od płci.
Więc tak, to fajnie, mi się fajnie, wydaje. Fajnie jest, to widzę na tym TikToku, widzę w tych klipach skateboardowych, że dużo dziewczyn prezentuje naprawdę wysoki poziom, nie? To nie tylko, że tam jeżdżą. No,
poziomu nawet nie oceniam, ale zainteresowania w ogóle tym sportem.
Myślę, że powiesz, że wygląd oceniasz tylko.
Nie, gdzie?
Więc tak, unisex sport ewidentnie. Właściwie wiesz, no to jest też, deskorolka to jest też taki, no bo to jest sport olimpijski, nie? Ale że tam przede wszystkim walczysz sam ze sobą, nie? Że to jest takie, że to jest że własne jakieś takie, pokonujesz
swoich własnych słabości, tak?
Słabości, tak.
No, próbowałem ostatnio, jedyne z czym walczyłem to z upadkiem prawie, że.
Myślałem, że z upokorzeniem.
No to też pewnie tak. Wydawało mi się, że to się nie zapomina, jak jazda na rowerze, ale jednak kurde bałem się na deskorolce.
Zresztą widzę, jak teraz, wiesz, jak ja, no też kiedyś miałem tam jakieś próby, ale to takie żenujące bardziej, ale jak jeździłem po osiedlu, to tam sporo osób jeździło, ale nikt na przykład kickflipa nie potrafił robić. Raz przyszedł jakiś koleś, to tam robił jakieś takie rzeczy, nie? To nas uczył nawet paru sztuczek, ale a teraz to wszyscy cisną, że, ale to też wiesz, no to jest trochę tak jak ze światem makijażu, że masz po prostu dostępność, mnóstwo tutoriali, jak to robić, łatwo się nauczyć, nie? Że mówi się tak, że dzięki YouTube'owi bardzo ten rynek beauty się tak mega rozwinął, bo miał miejsce, nie?
Na to. Tak,
i to może z deskorolką jest podobnie. Adam pyta, czy macie jakieś marzenia, które chcielibyście zrobić, ale z innych przyczyn... A co ja powiedziałem?
Zrobić marzenia, żeby się zrobić marzenia.
Które chcielibyście spełnić. No to
spełnić,
no? Zależy, jakie to marzenia. Ale z innych przyczyn nie możecie ich spełnić, że z jakichś przyczyn nie może się wydarzyć.
W ogóle pytanie o marzenia to jest zaskakujące, bo z reguły się żyje z dnia na dzień i człowiek jest zadowolony z tego, co robi i nie poszukuje jakichś takich nowych wyzwań. Ja chyba musiałbym przez chwilę pomyśleć. Masz coś w głowie, żeby państwu odpowiedzieć
ja
na to
mam.
Pytanie?
Ja
to odpowiadam. Ja się zastanawiam, czy ja mam jakieś marzenia.
Mogę państwu powiedzieć. Ostatnio właśnie coraz bardziej chodzi mnie chęć dość długiej podróży. Takiej, żeby być na przykład 2 miesiące w trasie. Zwiedzić sobie pół Europy. Tak tutaj, tam wiesz, polecieć do Portugalii i być tydzień. Potem gdzieś na drugą stronę tam półwyspu do Hiszpanii drugi tydzień. Potem we Francji na Lazurowe. Potem w Szwajcarii trochę posiedzieć, nie? I tak marzy mi się taki długi trip, ale nie taki mega intensywny, nie? Bo nie jest takie, że ledwo gdzieś, że tutaj masz jeden dzień, lecisz dalej tutaj, bo złapałeś jakiś tani lot czy coś i ciśniesz, tylko tak na spokojnie, żeby właśnie odciąć się od tego wszystkiego, żeby poczuć, że tak pożyć trochę w podróży. To nie mówię, to nie jest pewnie, ani nie byłoby specjalnie tanie, ani Ale zacząłem już tak rozmawiać z żoną o tym i tak zastanawiamy się, no może na razie to tak myślimy, żeby miesiąc. Mhm. Może północna Europa, Skandynawia, bo trochę nas ciągnie tam. No ale zobaczymy. No wiem, że to jest mało realne, no to, bo po prostu to jest coś, co mi przeszkadza, to taka codzienność, nie? To jest jeszcze jak ja pewnie udałoby mi się tak ogarnąć, żeby przed nagrywać podcast. Mhm. I myślę, że dałoby się to po prostu zrobić. Tak, moja żona jest no kardiolożką, więc nie mogłaby pracować, wiesz, w trasie. Więc no. To jest tak, że no ciężkie, ale ja myślę, że do zrobienia, no. Że to jest takie... siedzi mi to w głowie, nie jest to jakieś, o Boże, ale będę niespełniony, jak to się nie wydarzy. Ale byłoby miło, gdybyśmy się zdecydowali na coś takiego, nie? Znaczy ja to, i ty.
Okej. Okay. Jesus. Dobrze, to ja zastanowiłem się. W zasadzie są dwie rzeczy, które są teraz dla mnie istotne. Pierwsza rzecz to taka bardzo przyziemna i chyba dosyć prosta, bo potrzeba tylko czasu i determinacji. Bardzo mi zależy na tym, żeby odzyskać sprawność, jaką miałem kiedyś w młodości. I jakby zdaję sobie sprawę, że to jest takie trochę chodzenie pod prąd, bo mam wrażenie, że każdy tydzień spędzony na treningach to jest jednak takie parcie, to w rzeka chce w inną stronę płynąć niż ja idę i wymaga to dużo wysiłku. I czasami mam wrażenie, że się przewracam i cofam, a i potem znowu prę do przodu. Więc to jest takie toczenie walki, która nie jestem do końca pewny, czy uda mi się ją wygrać, bo lata lecą i czas umyka.
Ale czekaj, bo ja nie... umkło mi... Co to jest?
Sprawność fizyczna. Odzyskanie sprawności fizycznej. Okay. No. I o to bardzo walczę i nie wiem, czy to można kwalifikować jako marzenie, czy po prostu zwykły cel, do którego się zmierza powoli. Ale wiem, jakby to jest dosyć ciężka walka i w związku z tym przestaje to być tylko celem, zaczyna być marzeniem. Bo się wydaje takie nieuchwytne okazjonalnie. Więc to chyba jest taka dla mnie bardzo, bardzo ważna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o marzenia, to może nie do końca nazwałbym tego marzeniem, bo też mnie trochę zainspirowała twoja opowieść o podróżach. Ja mam taką trochę inną wizję wyjazdów, bo oczywiście trochę ogranicza mnie to, że mam małe dzieci. Moja córka ma zaledwie 7 lat, ale to się pewnie uda zorganizować gdzieś tam kiedyś, że przez jakiś czas myśleliśmy z żoną, żeby gdzieś się wyprowadzić, żeby zamieszkać w innym kraju. Nie dlatego, że chcemy z Polski uciekać, tylko dlatego, że chcemy poznać świat trochę z innej perspektywy. I nie fascynuje mnie podróżowanie z miejsca na miejsce, tylko przebywanie w jakimś miejscu przez dłuższy czas. Mhm. I wydaje mi się, że cel, który byśmy mogli sobie wyznaczyć i który wydaje mi się całkiem sensowny i realny, to wynajęcie na przykład apartamentu gdzieś tam w jakimś innym miejscu, w Amsterdamie na przykład, na 3 miesiące. I pomieszkanie przez 3 miesiące w Amsterdamie, tak żeby można było stamtąd pracować i normalnie streamować i robić takie rzeczy jak na co dzień, ale spędzać dzień tam, żeby poznać trochę to miasto i to państwo i ludzi, którzy tam mieszkają, na tyle, na ile się da. I jak jedno miejsce poznamy, to może pojechać gdzie indziej, nie? Mhm. Żeby też tak na rok znaleźć sobie 3 miesiące w jakimś innym zupełnie miejscu. Tak, żeby był rzecz jasna dostęp do internetu, ale to nie musi być jakiś, bo akurat Amsterdam jest takim pierwszym celem, bo to jest bardzo fajne miasto i bardzo chciałbym żonie pokazać, ale to może być też równie dobrze jakieś takie miejsce, które jest poza centrum jakiegoś państwa, poza jakimiś stolicami, tylko gdzieś tam na uboczu, żeby po prostu pożyć trochę w innym świecie. Więc to jest coś, co bym chciał kiedyś spełnić, ale to jest perspektywa za kilkanaście lat, powiedzmy, jak już moje dzieci będą na tyle duże, że będą w pełni samodzielne i będą sobie radziły tutaj bez nas. Więc to jest taka fajna rzecz, która mogłaby się przydarzyć i jeżeli nadal będę funkcjonował na YouTubie, to może być też atrakcyjne z perspektywy opowiadania o rzeczach, bo to, no to ja też potrzebuję różnych historii, o których mógłbym opowiadać, a takie wyjazdy na pewno dostarczą.
Powiem ci, że wbrew pozorom nie wydaje się to jakoś tak bardzo trudne czy abstrakcyjne.
No nie, to nie może być. To jest kwestia kosztów przede wszystkim. I jeżeli te koszty się oceni i okażą się niezbyt wysokie, bo może się okazać, że wcale nie są takie wysokie, no to jest do zrobienia. To jest bardzo spokojnie do zrobienia.
Mhm. Dobrze. No to, no to takie... Mamy raczej takie marzenia do spełnienia jeszcze.
Tak jest, tak. To
po prostu podcastu wtedy nie będzie.
Nie, no to, ani jakby to jest jedyna taka sytuacja, gdzie podcastu nie ma, to twój wyjazd tam dwumiesięczny gdzieś tam, nie?
No nie, ale to wiesz co, bo ja tak naprawdę, jak sobie wtedy na przykład jak ja bym wyjechał, to my kogo, to masz tego człowieka, którego nigdy nie pamiętam jak ma na imię, co ci montuje rzeczy.
Szymon.
Szymon na przykład, no to może przecież zapłacić mu można i on też może montować podcast, nie? Że wtedy ja mu, bo ja, wiesz, jak mam taki...
Oczywiście, taki... że tak. No, to nie jest problem. Ja myślałem, że po prostu, wiesz, będziesz poza zasięgiem internetu, bo moje wyjazdy takie nawet na 3 miesiące gdzieś za granicę, to ja od razu zakładam, że mogę pracować, że to jest miejsce, w którym ja pracuję i robię te rzeczy, tak, które normalnie na co dzień robię. No.
Ale ja myślę, że to nie jest problem, bo przy takim wyjeździe ja potrzebuję tylko... ekstra mikrofon, nic więcej. Nic, absolutnie więcej. Wtedy po prostu, no nie wiem, łączymy się na Discordzie, łączymy się na Discordzie, ja nagrywam wszystko na tablet i mam plik swój, wysyłam do montażysty i to leci dalej, nie?
Pewnie, że i tak, tyle. To jest jak najbardziej do zrobienia.
To jest do zrobienia, jest, tylko myślę, że w cywilizowanych, w szczególności, że my mówimy to o Europie, a nie o Azji, no to znalezienie dobrego internetu to nie jest taka abstrakcja, a po drugie, nawet jeżeli masz internet z komórki, to on w wielu miastach jest bardzo, bardzo szybki i bardzo sprawny.
No, tak, to jest do zrobienia. Mhm. Każdy możliwy względem.
To jest do zrobienia. No to pan Przemysław pyta, czy AI jest w stanie policzyć, kto wypowiedział więcej słów we wszystkich odcinkach podcastu? Ciekawe, czy ktoś mógłby coś takiego zrobić, bo mi się wydaje, jak ja patrzę na waveformy, na pliki, to wydaje mi się, że to jest podobnie. Ale jeżeli by zrobić taki jakiś algorytm czy coś, że maszyna policzy to wszystko, to by było ciekawe. Ja bym chciał to zobaczyć. Oczywiście nie jest to pytanie do nas, bo to nie jest takie pytanie. Raczej ja może jak komuś się nudzi i ma duże moce szerowowe, to może coś takiego sprawdzić.
No, na pewno można by policzyć, ile słów żeśmy wypowiedzieli razem, natomiast odróżnić nas od siebie już z tych plików to nie będzie takie proste, to już musi być
myślę,
takie...
że nie będzie problemu.
Nie? No,
myślę, że nie. Okej, Robert pyta, kiedy rok zagości w Zgrzycie? A ja dodam tego, że było dużo zaproszeń, na przykład do kanału Zero.
Było. To prawda, miałeś się nie dowiedzieć.
Jezu, jak... Ja
gdybyś
pamiętam,
się dowiedział, to byś mnie wypychał.
Nie. Ja to od razu wiedziałem, bo ja pamiętam, że ty to na streamie powiedziałeś. Ja miałem chyba z 10 czy z 15 wiadomości na Instagramie i na Messengerze, że Rok powiedział, że nie idzie do kanału Zero, zmuść go. A ja po prostu z cierpliwością mu odpowiadałem, no jak nie chce, to nie idzie. No przecież co to ma być? Czemu miałbym go wypychać?
No ja opowiadałem o tym wiele razy, że nie lubię wychodzić poza swoje środowisko i nie potrzebuję więcej uwagi niż jej dostaję teraz. Z tą uwagą, którą mam, potrafię sobie doskonale poradzić. Nie lubię przerostu zainteresowania. Natomiast w Zgrzycie będę w czerwcu.
Fajnie.
No już mi nie miałem tak serca, żeby chłopakom odmawiać, bo ich tam... Zresztą Kanał Zero też jest, to jest bardzo sympatyczne miejsce, ale jakoś nie mam takiej relacji na przykład ze Stanowskim, jak mam z Gimperem i z Rewo, bo często też korzystam z ich materiałów. Tam jest dużo takich innych historii. Więc ostatecznie uznałem, że się na ten Zgrzyt zgodzę z taką przyjemnością trochę.
Super.
Będę w czerwcu.
Ja, proszę państwa, wbrew pozorom, nie za często, znaczy zmuszam to jest takie złe słowo, ale czasami jest tak, że cię proszę, ej Remik, to jest ważne, jedźmy.
Ja może przesadziłem, ale to przesadziłem tak pół żartem, pół serio, bo to jest tak, że ja za każdym razem, gdybym tylko miał okazję, to bym powiedział, nie chcę, nie wyjeżdżam, nie wychodzę. Ale też bardzo często polegam na twojej opinii, jeżeli coś jest warte wyjazdu. I mówię, jeżeli uważasz, że warto pojechać, to ja się na to też zdecyduję. Nie? Więc tutaj mam do ciebie zaufanie, że ty potrafisz to dobrze ocenić, bo gdybym ja miał polegać tylko i wyłącznie na sobie, to bym w ogóle nigdzie nie jeździł. Więc tak to działa. I dlatego ja być może trochę żartuję mówiąc, że mnie zmuszasz, ale to jest, to mnie do niczego się nie da zmusić, jeżeli ja nie mam ochoty.
To prawda.
I tak to działa i zawsze to działało, więc, więc tak to jest.
To prawda, ale to jest jeszcze związane z trzema, właściwie z dwoma pytaniami innymi, bo ja to w sumie dużo jeżdżę. Jeżdżę sobie do Warszawy na pokazy premierowe. Teraz będę i będę na Pyrkonie i na Pixel Heaven, tylko na Pyrkonie i na... Znaczy na Pixel Heaven jeszcze nie dostałem akredytacji i na Pyrkona też w sumie nie dostałem akredytacji, więc w sumie czekam, a ja chcę tam właśnie, bo i Pyrkon trochę jest u mnie w serialu i Pixel Heaven jest, więc ja chcę tam pojechać, zrobić dokrętki do serialu, więc na pewno będę i na Pyrkonie, i na Pixel Heaven, tylko raczej po jednym dniu. Pixel Heaven to nie jest duża impreza, ja byłem na wielu, wielu edycjach, więc to też zapraszam, bo to taka fajna, growa impreza. Jak nie zapomnę, to dam Państwu linka i do Pyrkona, i do Pixel Heaven. Ale też nie mam czegoś takiego, że nie wiem, no nie pisałem ci, o jedźmy tutaj na Pixel Heaven, albo jedźmy na Pyrkon, albo jedźmy na jakieś rzeczy. Raczej takie, no wiem na przykład, że chciałbym też pojechać na PGA, no bo wiem, że my pojedziemy tam, zrobimy sobie dwa albo nawet trzy podcasty z gośćmi, nie? Bo jednak muszę przyznać, że podcasty z gośćmi z Game Devu na odległość często... No często gość nie ma na przykład sprzętu odpowiedniego do nagrywania.
Tak, nie? To nie jest to samo. Zresztą takie
to
spotkanie
nie jest to samo.
W cztery oczy też służy w sympatycznej rozmowie, tak. Więc...
I teraz będziemy na Digital Dragons, więc też tam będziemy robić jakieś, będziemy robić rozmowy i to też uważam po prostu, że warto, więc w takich przypadkach to rzeczywiście mówię, ej Remigiusz, zależy mi. No ale też jest tak, że jeżeli ty byś powiedział nie, no to ja też nie będę się obrażał, tylko okej, rozumiem to, nie? No i tyle, nie?
No.
Więc...
Tak, ten Digital Dragons to w zasadzie to cały czas miałem gdzieś z tyłu głowy, że warto pojechać, więc to przyjemne, spożyteczne tym razem.
Na pewno warto. Bartek pyta, która gra wywarła na was takie wrażenie, że po jej skończeniu nie mogliście długo przestać o niej myśleć?
Ja na pewno do dzisiaj siedzi mi w głowie The Last of Us 2. Nie do końca w pozytywnym kontekście, bo to jest tak, że ja przeszedłem tę grę, dużo o niej myślałem, dużo myślałem nie tylko o tym, co się przeżywało w tej grze, ale jakie intencje powodowały, że ona została napisana w ten sposób, o scenariuszu, o tym, czy bohaterowie zostali należycie przedstawieni. Tam było dużo zresztą kwestii takich zewnętrznych, dużo było przemyśleń różnych ludzi na temat tego, czy ta gra jest dobrze zrobiona, czy jest źle zrobiona, czy odpowiada historii w sposób właściwy, więc to mi też bardzo się działo. Właściwie do dzisiaj nawet zdarza mi się o tym myśleć i ostatnio rozmawiając o drugim sezonie The Last of Us, o serialu, bo tam się pojawiały jakieś pierwsze wzmianki na temat chemii między dwoma bohaterkami, pomyślałem sobie, że mnie ta chemia w ogóle nie interesuje, że to nie jest to, co chciałbym usłyszeć o tym serialu, ale też pomyślałem sobie, że to jest taka niezwykła gra, w której za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z grami, to jest tam jakaś forma brutalności i niezwykle często ta brutalność wynika z naszego zachowania względem postaci, które napotykamy. Natomiast tu w związku z tym, że my tak blisko byliśmy Joela w pierwszej części, że ja grając w tę grę czułem się jako Joel, że to jestem ja, że to jest moja opowieść, że ja się wcielam w niego i moment, w którym on został w drugiej części potraktowany tak niezwykle surowo i tak niezwykle brutalnie, to pierwszy raz mi się zdarzyło w grze, żeby ta brutalność została zastosowana wobec mnie i żebym ją odczuwał tak długo i intensywnie. To jest niezwykłe przeżycie i nadal nie jestem pewny, czy to jest dobre przeżycie, czy to jest złe przeżycie, czy to jest taka historia, którą chciałbym poznać, czy niekoniecznie, ale ta gra wywarła na mnie ogromny, ogromny wpływ i do dzisiaj o niej myślę właśnie w tym kontekście, że po raz pierwszy ja zostałem poddany brutalnemu potraktowaniu. To jest ciekawy zwrot i nie sądzę właściwie, żeby deweloperzy za tym, żeby mieli taki plan. To po prostu coś, co ja odczuwam sobie. Co? Chciałeś mi przerwać? Przepraszam.
Coś mi przerwało na łączach. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to...
Dokończyłem tę myśl, tak czy inaczej. Tak. No.
Znaczy, ja uważam, że to jest jeden z największych atutów The Last of Us 2.
Ja wiem, że to wszyscy mówią o tym, że ona jest unikalna pod tym względem. Ja nie jestem do końca pewny, ale jest to coś wyjątkowego na pewno.
Że to emocjonalne wyprowadzenie nas ze strefy komfortu, bardzo odważny, bardzo rzadki w grach zabieg. W filmach to jest absolutnie... nie ma z tym problemu. W grach takie mam wrażenie, jakby twórcy gier bardzo mocno uważali, żeby czasem gracze nie poczuli dyskomfortu, bo ojej, obrażą się. Nie wiem, z czego to wynika, ale The Last of Us jak na grę jest super odważna i wyjątkowa, dwójka, ale w świecie kultury, czy książek, filmów, czy nawet seriali, no to jest tak, no jest okej, okay, nie? Tak na tym poziomie, że jest okej. Okay. No dla mnie na pewno jeszcze Red Dead Redemption 2, mm-hmm. bo po prostu to jest tak, że kończysz tą grę i wow, a to było coś niesamowitego. Ale też tak mam z tymi współczesnymi Marianami, że kończysz tą grę jak Wonder, nie? Skończyłem mm-hmm. to i mówię, rany boskie, nie jestem w stanie ogarnąć tego poziomu kreatywności, tego, jak na każdym momencie mnie ta gra zaskakiwała. Teraz gram w Galaxy 2, tak sobie powolutku gram, bo tam jeden level i teraz kończę drugą galaktykę dopiero. Mm. Ale to też tak robię, że zbieram tam wszystkie rzeczy, zbieram, nie? Sobie odkrywam powoli i też jestem na takim etapie, że nie, no już mnie nie zaskoczy ta gra. A tu bach, jednak. Znowu mnie zaskoczyła i znowu nie mogę wierzyć, że gra, która ma no, ponad 10 lat, jest tak oryginalna w gameplayu przede wszystkim. Jest tak fantastycznie zrobiona. No, tak. Jeszcze jedną grę taką miałem i to był Gone Home. Taki indyczek mały. To gra, która trwa niecałe 2 godziny. Domu, tak. No to rzeczywiście, że tak wzruszyłem się. Jeszcze tam jest piosenka na końcu. To wiadomo, że to jest taki walking simulator i właściwie bez gameplayu. Ale ta historia była tak poprowadzona, że mówię, o wow, ktoś to ogarnął, że wykorzystał trochę. Czasami się tak mówi, jak są takie porady dla pisarzy, że musisz się dokładnie zastanowić, czy to, co teraz napisałeś, czy to jest na pewno książka, bo może to jest scenariusz, a może to jest komiks, a może to jest gra wideo. Gdzie to będzie najlepiej działało? Nie? Jak to rozumiesz, to jesteś w stanie najlepiej ten tekst wykorzystać. Nie? I tutaj tak czułem, że to zostało fantastycznie wykorzystane.
No teraz żeś poszerzył, bo ty, jak już ty wymieniłeś tyle tytułów, to ja wypadałoby, żebym wspomniał o jeszcze jednej grze przynajmniej. Pierwszy sezon The Walking Dead zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tam jest niezwykle podobny rodzaj przeżyć jak w The Last of Us 2, bo tam też jest coś złego ostatecznie spotyka głównego bohatera, tylko tam bardziej mamy do czynienia z pewnym poświęceniem, które też jest takie budujące. I to też jakby długo we mnie pozostało. No, ale tak, no. No zdarzają się takie historie. Może jest ich mniej, niż byśmy chcieli, żeby było. Ale może też tak ma być, że gry mają raczej dostarczać tylko prostych rozrywek i nie męczyć tak na dłuższą metę. Jakby każda gra była taka jak The Last of Us 2, to bym się pociął chyba, nie wiem, czy bym był w stanie
grać
takich rzeczy.
No, wiesz, no, to jest tak, że dużo gier ogrywamy w roku.
To prawda.
Więc a zawsze też mamy pod ręką tą naszą ulubioną grę, usługę, w którą gramy tam od wielu lat, nie? Więc to nie jest tak, że każda gra będzie, ale no ja akurat trochę szukam takich dyskomfortowych uczuć, czy to jest dobre słowo? Nie ma chyba takiego. Takiego trochę dyskomfortu nie. Szukam w grach, czegoś takiego oryginalnego, absolutnie. Więc tak. Pani Ania pyta, gdyby rzeczywiście kiedyś miało nie być internetu przez pół roku, to co byście robili przez ten czas?
No to zależy, czy byśmy wiedzieli, że za pół roku internet wróci, czy nie.
No tak, że pół roku nie ma internetu i co dalej.
No to na pewno bym nagrywał jakieś vlogaski, tylko bym ich nie publikował, bym sobie je obrabiał, przyglądał się i bym pewnie porobił jakieś takie materiały tego typu, może jakieś dłuższe formy. Pewnie bym coś próbowałbym filmowego robić, nie oczywiście nie w tym zakresie, w którym Borys pracuje, ale takim swoim własnym jakby trochę a la vlogowym, To bym kombinował i na pewno dużo czasu bym poświęcił na sport, bo to jest coś, co mnie trochę dostarcza mi dużo radości i też zajmuje mi czas, więc jakbym miał więcej tego czasu, to bym pewnie na to bym poświęcił. A poza tym pewnie bym żył tak jak na co dzień, zakładając, że miałbym oszczędności na te pół roku, że mógłbym nie pracować przez pół roku, nie? Bo bez internetu to ja pracy nie mam, chciałbym powiedzieć, że no. Robię różne rzeczy, ale wszystkie one są w internecie.
To prawda. No ja też. No ja bym wtedy się ucieszył, że mam jakieś oszczędności i że myślę, że na pół roku mi wystarczą. Więc to na pewno plus. Nie wiem, no przeczekałbym to pewnie. Robiłbym te rzeczy, które inne, ale nie mam tak, że pół roku to coś dla mnie zmienia bardzo mocno.
Im jesteś starszy, tym pół roku to krócej.
Tak, to prawda. To jest takie, no trochę, tu mam ileś tam rzeczy do nadrobienia, tu przy innych projektach mogę popracować, no ale za pół roku to wracamy z podcastem, nie?
No, to tak, tak.
Więc no nie wiem, czy to by było, no pewnie bym coś wymyślił. To jest też tak, jak to powiedział kiedyś znany twórca gier, Artur Ganszyniec, że czasami nie wiemy, czego chcemy i dopiero jak znajdzie się w naszym życiu taka przestrzeń, że możemy sobie na spokojnie przemyśleć, to może mogą pojawiać się nowe rzeczy, nie? To czasami ludzie tak mają, na przykład jak ich wyrzucą z roboty i nagle mają nawet 3-4 dni wolne, a nie mieli tak od lat, nie? To możesz się tak zastanowić głęboko i możesz wpaść na coś ciekawego, więc teraz pewnie nie wiem do końca, ale być może coś by się pojawiło. Zrobiłbym film pół roku bez internetu.
No tak, cię do telewizji zapraszali.
Mateusz pyta, za jakie gry najbardziej się wstydzicie, że nadal są na waszej kupce wstydu?
Dla mnie niewątpliwie to jest Red Dead Redemption 2. Mam takie poczucie, że powinienem w tę grę pograć i za każdym razem jak próbuję, to coś innego mnie zainteresuje. Nie mogę się zabrać za to. Najbardziej się boję, szczerze mówiąc, to nie, że na mnie na tę kubkę wstydu trafi GTA 6. Że wszystko w tej grze teoretycznie może być czymś, co powinno mnie zainteresować, ale już przykład Red Dead Redemption pokazuje, że nawet wybitne gry i uznawane za wybitne z jakiegoś powodu do mnie nie trafiają. Że Rockstar tak nie do końca do mnie trafia. Szczerze mówiąc, to GTA 4 to była taka gra, która do mnie bardzo mocno przemówiła. GTA 5 też była spoko, też dużo w to pograłem. Ale czasami zadaję sobie pytanie, czy ja pograłem w GTA 5 dlatego, że miałem na to ochotę, czy dlatego, że internet tak dobrze to przyjmował. Jak się patrzy tak z perspektywy czasu, to trudno ocenić swoje decyzje wtedy, czy to była taka fascynująca dla mnie gra. Bo tego zainteresowania w Red Dead Redemption 2 u mnie zabrakło i nie wiem, dlaczego u mnie zabrakło tego zainteresowania.
Może setting jest dla ciebie mało sexy, nie?
Może, chociaż do tej pory nie miało to dla mnie znaczenia, jaki setting jest. Trudno powiedzieć. Ja na wiele sposobów próbowałem to przemyśleć, ale tak, niewątpliwie Red Dead Redemption 2 jest u mnie na kupce wstydu. Jako, że to jest single player, to przez te pół roku bez internetu pewnie bym ogrywał Red Dead Redemption, bo prąd byśmy mieli, nie?
Prawda. No ja mam za taką grę, którą czasami mi się przypomina i robi i tak trochę mi wstyd, to Alan Wake 2.
No to ja się nie wstydzę, ale też sobie to odpuściłem.
Znowu mam nie słyszeć.
Tak? Ciekawe rzeczy się dzieją tutaj w tych internetach. A teraz się słyszymy? Halo?
Halo? No to właśnie zamarzłeś mi to. Nie wiem, co się dzieją. Dzieją się problemy, proszę państwa. Więc Alan Wake 2, co mówiłeś ciekawego, bo po tym jak...
Powiedziałem, że też sobie odpuściłem Alana Wake'a 2, ale tu akurat w tym przypadku nie mam jakichś wielkich wyrzutów sumienia.
Ja mam, bo strasznie mnie ekscytuje ta gra. Czy mam jakieś takie inne wielkie... Boże, Death Stranding. Kolejna gra, którą mam na... I już podchodziłem do niej kilka razy, nie mogę się przemóc. No nie to, że nie grałem w ogóle, no Valana też zacząłem grać.
No to jest ale taki też przypadek, godzinę, jak u mnie Red Dead Redemption. Sobie,
no. Muszę wrócić do tej gry. No ale jakichś takich wielkich, że... Nie pamiętam, teraz nie pamiętam, ale na pewno Alan i Death Stranding. Obie mam chyba na Legionie zainstalowane, więc... Może.
Będziesz na wyjeździe, to możesz sobie pograć.
Właśnie na wyjeździe sobie stwierdziłem, że sobie w Hollow Knighta pogram. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo może być tak, że będę grał w Mario albo... Tymon pyta. Pozdrawiamy Tymona serdecznie. Jak można zdefiniować i rozpoznać wypalenie zawodowe w waszej dziedzinie? Czy je odczuwacie? Jak sobie ewentualnie z tym radzicie?
O, to jest pytanie, kurde, za 100 punktów. Internet jest ciekawym miejscem do oceniania wypalenia, bo z jednej strony w normalnych warunkach, kiedy wykonujesz pracę, to potrafisz ocenić swoje zmęczenie. Tutaj do tego dochodzi jeszcze czynnik ludzki i zewnętrzny, czyli reakcja widzów, bo może się okazać, że ty jesteś zmęczony swoją pracą, ale zadowolenie widzów jest tak inspirujące, że chcesz to robić dalej. I masz taki trochę dysonans, że z jednej strony ty jesteś zmęczony, ale nie zauważasz tego, bo widzowie są zadowoleni i to cię napędza, żeby pracować dalej. I gdzieś prędzej czy później to musi dojść do jakiegoś wypalenia, do jakiegoś dziwnego zdarzenia z rzeczywistością. Ja lubię nowe projekty. Ja bardzo dużo rzeczy robię na swoim drugim kanale i to powoduje, że za każdym razem odświeża się trochę mój sposób patrzenia na internet i na to, co robię. I że odnajduję w sobie takie ciekawe rzeczy. Jeżeli chodzi o podcast, bo zakładam, że to pytanie się sprowadza do podcastu, to myślę, że jakby częstotliwość, z jaką nagrywamy, jest idealna. Że to jest tak, że ja nie mam takiego poczucia, że o, znowu odchodzi kolejny dzień, tylko jak mam na przykład, nagramy w niedzielę, to sobie myślę poniedziałek, wtorek luz, w środę znowu nagrywamy, potem czwartek, piątek luz. Więc tu nie mam czasu za bardzo, żeby się zmęczyć. Ale nie bez powodu robimy przerwę wakacyjną i nagrywamy trochę rzadziej, żeby nie pojawiło się to poczucie takiego przesytu. I to pomaga. Ale przede wszystkim zmienianie rzeczy. Ale muszę powiedzieć, że bardzo łatwo wpaść w rutynę podsycaną zadowoleniem widzów z jakiegoś tam rodzaju kontentu. I to potem się może zawalić. Staram się zwracać na to uwagę.
W szczególności jak... To często ty kiedyś mówiłeś, że te rzeczy, które są robione leniwie albo na odwal, się bardzo często się super oglądają i ludzie zadowoleni, a te, przy których się napracujesz, to wszyscy mają...
Nie powiedziałbym leniwie na odwal, natomiast bardzo często oglądają się rzeczy, które wymagają od ciebie mniej wysiłku, niż wydaje ci się, że powinieneś włożyć w coś. To tak jak content commentary, który wymaga naprawdę niewiele wysiłku, tylko jakiegoś takiego zaangażowania i koncentracji. I wydaje ci się, że nagroda, którą otrzymujesz za to, jest niewspółmierna do włożonej pracy. Takie masz poczucie trochę oszusta, bycia oszustem, z którym trzeba sobie jakoś radzić. Nie? Rekompensata finansowa jakoś pomaga w tej kwestii.
Tak, że tam dolarami sobie tam, o, ja oszustam, oszustam.
Nie przesadzajmy, ale jest takie poczucie trochę... Nie smaku wobec siebie.
Ja nie mam. Znaczy czasami jest tak, że albo jak jestem bardzo zmęczony, ale to, że cały czas raczej mówimy o różnych rzeczach, że te tematy się zmieniają, chociaż teraz dużo o grach jest, bardzo dużo właściwie, to nie wiem. No ja nie wiem, no nie jestem tu ekspertem od wypalenia zawodowego. No przestaje ci się chcieć i nie masz radości z tego. No mi się dalej chce i mam radość z tego. Więc no ja tak nie czuję. Ale rzeczywiście, no my sobie wypracowaliśmy taki system, że no jak nie robimy na siłę, czyli jak komuś ktoś coś wypada, czy się nie chce, no to nie robimy podcastów. W wakacje mamy względny luz. No to... No to tyle, no. Jest druga strona, to państwo mogą odpowiedzieć, jak wygląda wypalenie waszej miłości do nas, że tam oglądaliście nas 3 lata, już wam się nie chce, nie? No jest taka wymiana
nie
widzów.
Nie prowokuj, ale to też, ja też po latach doświadczenia na YouTubie zdałem sobie sprawę, że jest coś takiego, że widz ma pełne prawo znudzić się twórcą albo twórcami i nie zawsze jest to wina tych twórców, ale bardzo często widz interpretuje to jako winę tego twórcy, że to nie jest, jest zupełnie naturalne, jeżeli komuś się coś nudzi i to niekoniecznie musi być wina tego, co się znudziło, tylko po prostu zmienia się nasze zapotrzebowanie i musimy sobie od czasu do czasu odpocząć. Ale tak, to mi się też zdarzało, że ktoś do mnie pisał, że kiedyś byłeś fajny, teraz nie jesteś. Ja jestem taki sam cały czas. Więc to często po waszej stronie też to znudzenie i to wypalenie się pojawia.
Kamil pyta, czy macie poczucie, że przez waszą pozycję materialną jesteście nieco mniej czuli na patologiczne praktyki odbywające się w game devie? Owszem, wspominacie o nich, ale oburzenie jest powiedzmy umiarkowane, zwłaszcza uroka. Odnośnie złych praktyk mam na myśli coraz śmielsze przesuwanie granicy, jeśli chodzi o mikrotransakcje, pay to win, ceny za przedwczesny dostęp do gry, jak i ogólną jakość otrzymywanego produktu. Wydaje mi się, że my bardzo dużo poruszamy tych problemów, ale ja też odpowiem, ja nie chcę być tym oburzonym typem w internecie. Ja już nie będę ukrywał. Ja już to państwu powiedziałem. Ja już mam trochę to w dupie. Znaczy wiem, że dopóki ktoś... tam sobie trochę śmieszkujemy, że tam Bąkol, żeby był naszym posłem na Sejm czy coś, czy żeby kto, że dopóki ktoś nie zorganizuje graczy, to dalej to tak będzie wyglądało. Ja czuję taką ogromną beznadzieję w tym temacie i wydaje mi się, że będzie coraz gorzej. Nawet to teraz, że Sony cofnęło tą swoją decyzję dotyczącą Helldivers, ja w ogóle nie czuję, żeby to... O Boże, gracze wygrali. W ogóle tego nie czuję. Ja mam taką... Ja mam... Naprawdę, jeżeli patrzę na branżę, to co się dzieje, jakie praktyki no takie bardzo krzywdzące, powiedzmy, no takie niesprawiedliwe i no i takie patologiczne praktyki przez wydawców, to i widzę, jak to jest akceptowane powszechnie. Ja nie widzę tutaj nadziei w ogóle. Więc... czy ja się mało oburzam? Się w ogóle już nie oburzam, bo już nie, bo po prostu jest to dla mnie trochę, że ja się czuję żałośnie. O, może tak to powiem, że ja jakbym miał tu znowu krzyczeć, że ci oszukali, a tam ci złodzieje, a to źli, to ja się czuję jakbym, no nawet nie to, że żałośnie, ale czuję, że to jest czysty populizm, że to jest tylko farmienie emocji ludzi na tych negatywnych emocjach. Nie, To do niczego nie służy. To do niczego nie służy, tylko podsycaniu frustracji.
To się zgodzę. Chociaż mam dużo bardziej optymistyczne podejście do tego, jak Borys. Natomiast też wychodzę z takiego założenia, że gdyby oburzenie miało zmienić świat, to bym się pewnie oburzał. Natomiast to niczego nie zmienia i w ogóle nie ma żadnego sensu. Ja jestem bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o branżę gier i absolutnie mam wywalone na to, tu akurat podobnie jak Borys, natomiast wywalone mam na to, czy się Ubisoft wysypie pod wpływem swoich idiotycznych decyzji, czy Sony będzie sobie strzela w kolano, robiąc akcję z Helldivers, czy jakaś wielka firma jak Activision Blizzard robi coraz gorsze rzeczy z Overwatchem, czy z Diablo. Mam to kompletnie gdzieś, dlatego że ja mam w co grać. I to są gry, które są produkowane przez dużo mniejsze studia, takie jak Enshrouded, takie jak teraz Manor Lords, który jest wielkim sukcesem. Jestem absolutnie przekonany, że choćby ta branża tych najdroższych gier posypała się i powybijała sobie wszystkie zęby i wylądowała na pysku na najbliższe 10 lat, to tak naprawdę na tych wysypanych zębach narodzi się cała masa innych firm, które będą miały do zaoferowania coś znacznie lepszego i coś znacznie większego. Ja w ogóle mam takie poczucie, że te wszystkie błędy, przeciwko którym gracze protestują i trochę może mniej grają w tego typu rzeczy, spowodują właśnie wzrost branży AA, o którym zawsze mówiłem i na który zawsze liczyłem. Więc ja jestem przekonany, że zawsze znajdą się gry, w które ja chcę grać i w które chcę się bawić, a jak wielcy wydawcy sobie strzelają w stopę, to niech sobie strzelają. I ja się nie będę z tego powodu oburzał, wręcz gdzieś tam z tyłu głowy mam sobie, a ktoś was zastąpi prędzej czy później i będę zadowolony. Ja myślę, że twój pesymizm, Borys, może wynikać z tego, że ty w takim funkcjonujesz w przekonaniu, że gracze się godzą na to i że po prostu tak będzie wyglądała rzeczywistość. Ja mam natomiast takie poczucie, że gracze się na to nie godzą, ale to może być błędna interpretacja. Tak z mojej, jak i z twojej strony.
Tak, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja raczej mam... Chociaż no, dużo osób, jak ja to pierwszy raz powiedziałem, to tak to zostało zinterpretowane, że przeze mnie będzie gorzej na przykład, nie?
No bo tak ludzie lubią, tak wiesz, to jest w ogóle
zabawna idea. Znaleźć chochoła, nie? Ja to rozumiem, nie? No, to ja jest... to rozumiem, ale zauważcie, że my mówimy o tych problemach. Mi brakuje, ja nie jestem aktywistą, nie mam takiej duszy w sobie, ale ja mówię to absolutnie szczerze, branży game devowej, growej, brakuje aktywistów, graczy. Brakuje. To my to czujemy. To jest właśnie to, jak wszyscy mówią, nie mieszajmy się do polityki, nie mieszajmy gry do polityki. No to mamy, dostajemy po dupie i będziemy dostawać jeszcze wielokrotnie i to się nic nie zmieni. Absolutnie. I dlatego też mówiliśmy o tej petycji. Przestańcie niszczyć gry. Gdzie rzeczywiście ktoś coś zrobił. Nie wiem, jak to się skończy. Mam nadzieję, że może coś się uda wywalczyć. Ale naprawdę... Gracze potrzebują graczy polityków, żeby ktoś był, bo my jesteśmy, jeżeli największą wygraną graczy jest teraz to, że Sony się wycofało z tego swojego pomysłu, z tego podejścia, że każdy musi mieć konto PSN, ale patrząc na to, to w ogóle to chyba jakiś burdel był, to w ogóle nie było przemyślane i stawiam, że oni się ostatecznie wycofali z tego, bo zauważyli, że to mogą być duże straty finansowe, to ja nie widzę dobrze przyszłości tej branży i też uważam, że na szczęście mniejsze gry są trochę, może trochę ratunkiem. Może tam na pewno najciekawsze rzeczy w game devie się dzieją.
No, to się zgadza, wiesz, bo jest tak, ten przypadek Helldivers 2 jest taki znaczący, bo jest ostatni, ale wiesz, naprawdę pojawiają się, no te produkcje, Boże, jak się Palworld, nie? Palworld to jest taka gra, która była gigantycznym sukcesem i ona, ten sukces nie starczył na długo. To nie jest tak, że dzisiaj jakieś gigantyczne ilości ludzi grają w to, nadal bawi się dużo osób, ale widać było, że to nie jest taka produkcja, która starcza na super długo. Ale prędzej czy później będzie coraz więcej takich gier robionych przez mniejsze studia, które będą starczały na coraz dłużej i coraz dłużej. I ja jestem pewny, że ta branża AAA, jeżeli będzie szła w zaparte, w takie niewłaściwe, czy w mikrotransakcje, czy w jakieś takie te mechaniki sprzedażowe, które są szkodliwe i graczom się to nie podoba, to prędzej czy później kopnie ich to w tyłek. Wydaje mi się, że jakby w ogóle sam sukces tych mniejszych studiów i tych mniejszych marek świadczy o tym, że gracze poszukują czegoś innego. I sam fakt, że już tego poszukują, już jest taką optymistyczną myślą, że no po pierwsze, prędzej czy później znajdą coś i te wielkie, wielkie firmy się wykopyrną na tej swojej chciwości. Zapomnieli o tym, że trzeba robić dobre gry przede wszystkim. No.
To ja powiem trochę inaczej. Jest bardzo duży problem w grach. Znaczy, to jest problem, który sprawia, że do końca, tak jak mówisz, nie będzie. Bo gry czasami nie są konkurencją wobec siebie. I gry to nie jest jedność. To nie jest tak, że jak nie grasz w tą, to w inną. Jeżeli chcesz grać w grę otwartym światem, w świecie Gwiezdnych Wojen i się na nią nakręcasz, to żadna inna nie da ci tego. A ile takich gier? To powstaje jedna gra.
No trzeba mieć jeżeli świadomość, chcesz, tak, to nie jest tak.
Jeżeli chcesz dużego RPGa w świecie cyberpunka, to masz tylko jedną grę taką. Jedną grę. Jeżeli chcesz porządną grę o piłce nożnej, to masz tylko jedną grę. To są takie małe bańki z monopolami. I dlatego uważam też, że że do końca nie zastąpią nam inne gry tych konkretnych. Bo nie do końca będziemy znajdować tam dokładnie to, czego chcemy. Czemu nie przeszedłeś z WoWa na jakieś inne MMO?
No trochę przeszedłem, to też nie jest tak, że trochę przeszedłem,
no,
nie starczyło mi na tak.
Test,
w New
test,
Worlda tak? Grałem, w The Elder Scrolls Online grałem, w Star Wars The Elder Scrolls grałem, także...
Ostatecznie wracasz zawsze do WoWa.
No tak, wracam. No to jest takie uniwersum, które jest... Zgadzam się z tą, że są takie bańki, które oferują bardzo unikalne, albo mają bardzo unikalne zapotrzebowania. Jak ktoś chce mieć otwarty świat w Star Wars, no to poza Star Wars Outlaws nic nie dostanie przez najbliższe lata. No nawet ci fani Fallouta też mają dokładnie ten sam problem, że mają wybór bardzo, bardzo ograniczony. Więc to jest... Ale to jest problem takich bardzo konkretnych zapotrzebowań. Natomiast branża się będzie rozwijała jakby niezależnie od tego. No tak, to jest też, ale to też nie jest taki do końca problem. No z jednej strony jest to problem, że ty nie dostajesz świata, za który chciałbyś zapłacić, w który chciałbyś się bawić, ale też no, te duże firmy rujnują te marki. I to jest jakby konsekwencja będzie taka, że no to myślę, że to będzie szkodliwe na dłuższą metę dla tych firm. I że one będą musiały zmienić swoje podejście, albo te marki trafią w ręce ludzi, którzy będą gotowi zrobić z nimi coś dobrego. Nie?
Diablo
to jest taki okres przejściowy. Nie?
Diablo udowodniło 4, że mocna marka naprawdę sprawia, że...
Że przynajmniej się sprzedaje.
Trochę gracze mają klapki na oczach. No ja też miałem, też po tym demie w ogóle nie widziałem, że tam problemów, nie? Wszyscy mówili, poczekajcie na endgame, bo w endgame'ie, a mnie, ja nawet nie dotarłem do endgame'u, bo po prostu przeszedłem tą grę i mi się w połowie znudziła, dopchałem ją do końca i nigdy więcej do niej nie wróciłem. No.
Okej, rozumiem. Ja myślę, że to są takie problemy. Wiesz, to jest... Jeżeli coś jest złe, nie, a zapotrzebowanie jest graczy na coś, wiesz, to nie może cała branża zejść na psy. No to
ale
nie ma
znowu
takiej opcji.
Obrażasz Fallouta 76, nie?
Nieprawda. Gracze sobie zawsze znajdą, bo zawsze się znajdą ludzie, którzy są...
Gra, która jest naprawdę pełna błędów. Jakoś cały czas ktoś w nią grał, bo ten świat był na tyle sexy, że ludziom to, że ten świat rekompensował wszystkie te problemy tej gry.
Mhm. No tak jest. No to się zdarza.
No właśnie, no i o tym
tak,
mówię, nie? Że to, że jak masz taki, masz IP mocne, no po co kupił, wiesz, Microsoft Activision Blizzard King? No dla bardzo, bardzo mocnych marek. Call of Duty nie ma konkurencji, ta gra. Chcesz pograć sobie w szybką strzelankę militarną? Nie ma konkurencji. Nie masz alternatywy nawet. Ta gra zabiła całą konkurencję.
To prawda.
I dużo jest takich, jak patrzą na to, wiesz, patrzą na to politycy, czy ktoś, to mówi, no nie ma, to nie jest monopol, no bo nie ma, bo masz inne gry, nie? Ale już jak tak popatrzymy emocjonalnie, jak gracze do tego podchodzą, to są takie bańki z monopolami i ciężko czasami z tego wyjść, nie?
Masz rację. W jednej kwestii na pewno masz rację. Tak jak powiedziałeś, jak Call of Duty i FIFA, to stały się takie monopole jak social media. Tak jak jest Instagram, tak jak jest Facebook, tak jak jest YouTube, tak jest TikTok. Każdy ma do zaoferowania coś innego. One są... jakby nie mają konkurencji na swoim polu, w którym są najbardziej znaczące. Tak samo jest z Call of Duty i tak samo jest z FIFA. To jest pewna forma social medium, to o czym ty mówisz. I to social medium może być psute i ci ludzie będą cały czas do tego wracali, bo nie będą mieli w co innego pograć. Ale cała branża jednak będzie się gdzieś tam rozwijać obok tego. I takie giganty, o których ty mówisz, będą się pojawiały co jakiś czas. Pojawi się jakaś kolejna gra, która opisuje coś innego, która będzie monopolem, bo tam wszyscy będą chcieli w to grać, bo nie będzie konkurencji. Ale myślę, z jednej strony tak, jak chcesz grać sobie w piłkę nożną, to jesteś skazany na wszystkie manewry Electronic Arts, jakie oni będą tylko chcieli poprowadzić. No ale z drugiej strony no jednak branża gdzieś tam się buduje w trochę mniejszej formie w innych produkcjach. Ma coś do zaoferowania.
Ale piłki nożnej nie masz innej. No jest Pro Evolution Soccer, ale...
No wiem.
Ja za każdym razem jak sprawdzam, to nie da. Do Koda też nie widzę za bardzo. Może to X-Defiant teraz od Ubisoftu, no ale to masz... No Activision kontra Ubisoft. No to jest... Więc tak jak mówię, no, jeżeli my mówimy o tym, że gracze nie powinni teraz płacić za ten 3-dniowy wczesny dostęp do Star Wars Outlaws, ale my dostaniemy przede wszystkim ten wczesny dostęp? Ja już mówiłem, że ja nie zamierzam streamować w te wczesne dostępy. To jest mój nic nieznaczący protest. Będę się lepiej dla siebie czuł. Ale jest mnóstwo graczy, którzy latami czekali na taką grę. I hype stawiam, że jest taki, bo ta gra naprawdę zapowiada się nieźle. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo może być bardzo różnie, ale jak fani Gwiezdnych Wojen, tacy wiecie, no, bo jest takie, że tam jesteś mit, jesteś mocnym fanem i na końcu jesteś tak zwanym spoceńcem. Okay. I no to ja nie wiem, czy oni wytrzymają. Nie mam siły mieć do kogokolwiek pretensji, że kupił sobie wczesny dostęp do takiej gry. Bo latami na nią mogłeś czekać. No.
Nie, no zgadzam się. No to z Hogwarts Legacy była podobna sytuacja. Było bardzo dużo ludzi, którzy bardzo mocno czekali na tę grę. Okazała się nie taka straszna też. To całe szczęście. Powiedziałbym, że no są takie dwa tory. No jeden ten tor takich wielkich superprodukcji, które są skazane na manewry wydawców. No i jest ten drugi tor takich mniejszych produkcji albo innych studiów, które nie mają jakichś tam super znanych IP, które mogą zaoferować coś nowego i innowacyjnego. No i trzeba być otwartym na jedną i na drugą stronę, żeby się w pełni cieszyć.
No tylko, wiesz, jeszcze raz wrócę. Po pierwsze, nikt nie doścignie jakości FIFA, mimo jej problemów, FC i tak samo z kodem. Jak to jest możliwe, że żadna firma nie zaproponowała lepszej gry niż Activision? Ja ci powiem, bo Activision po prostu ma najlepszych ludzi na świecie. Ma QA, które jest nieznane innym firmom, bo tak działa ta firma, że tam jest naprawdę jest mega naoliwiona maszyna. I Electronic Arts z Battlefieldem, co tam się wydarzało przez lata? Jak to jest możliwe? No to,
nie wiem.
Tak mówię, to No ale okej, okay. No tak ale wygląda teraz
rozumiem twój stosunek do tego, wiesz, bo ty i Call of Duty grasz i FIFA grasz, a ja nie gram ani w to, ani w to, więc te takie super giganty gdzieś tam trochę poza moim horyzontem zainteresowań są. Szczęśliwie na razie.
No tak, ale to samo było teraz z Tarkowem. Nie wiem, czy Tarkow ma jakąś realną konkurencję. Teraz dopiero wyszła ta czeska gra Greyzone.
Która nie ma takiej pozytywnej recenzji. Bo
no ja zwróciłem ją, muszę przyznać. Ale to też dlatego ją zwróciłem, bo to nie jest typ gry dla mnie. No ale to jest dużo takich... Okej, okay, no są, wiesz, tam Fortnite i PUBG, czy Apex. No to istnieją te trzy gry, chociaż Fortnite to już jest jakiś kosmos, nie? Masz League of Legends i Dotę. No to istnieją jakieś takie, ale jest dużo gier, które w ogóle nie mają konkurencji, nie? Bo są po prostu bardzo trudne w tworzeniu i w utrzymaniu.
Okej, no i mają też tam lata doświadczeń. To się
no tak, tak, że to nie da się nadrobić tego. Dobrze, Damian pyta, jak oceniacie polski game dev i jego pozycję na tle innych?
To jest, będziemy rozmawiali niedługo, bo to też jest tak, że my bardzo często rozmawiamy z pojedynczymi twórcami i oni są z reguły, jak już z nami rozmawiają, to są pełni entuzjazmu, mają bardzo dużo przemyśleń i doświadczeń i rozumieją swoją pozycję w tym game devie, rozumieją, co chcą zrobić i z reguły realizują swoje cele. To rzadko nam się zdarzają tacy goście, którzy mówią, a panie, to do dupy, tamto do dupy, w ogóle rzucam to wszystko w cholerę. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o polski game dev, to na pewno mamy bardzo dobry kierunek i bardzo mamy dobry rozpęd. I nie mówię tutaj tylko o CD Projekcie, ale też o Totechlandzie, o 11 Bit Studios i jeszcze jest pewnie parę takich rzeczy, a ostatnie sukcesy nawet mniejszych, jak chociażby Manor Lords, no też wyraźnie świadczą, że ta pozycja polskich twórców jest wysoka i że pewnie takie sytuacje będą się zdarzały częściej. Więc to w ogóle jest super sprawa. Uważam, że polski game dev jest na dobrej drodze i że jeżeli ktoś w Polsce chce robić gry, no to ma gdzie się odnaleźć, ma co robić i gdzie się uczyć. Więc i to też jest jakby taka silna motywacja do tego, żeby po pierwsze to robić i żeby mieć się gdzie rozwijać. To jest super sprawa. Więc ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co robią Polacy. I oby tak dalej, nie?
Tak. Znaczy to jest ewenement. Znaczy ja nie mam w ogóle wątpliwości, że polski game dev jest jednym z najlepszych na świecie. Absolutnie. To jest taka, że to w ogóle... Co to za pytanie? To polski game dev powinien się obrazić.
Jak śmiesz,
tak. Nie no, słuchajcie, jeżeli weźmiemy kulturę w ogóle w Polsce, to nie ma, nie ma do czego tego porównać w ogóle. To nie ma czegoś takiego, że nie wiem, no polska muzyka jest gdzieś popularna, albo polskie filmy są popularne. Nie, nie są. To są jakieś pojedyncze, wyjątkowe rzeczy. A w polskie gry gra cały świat. Sprzedają się w milionach sztuk. To tak jest absolutny fenomen. To trzeba chwalić, pielęgnować. Oczywiście polski game dev ma bardzo dużo swoich problemów i nie jest, wiecie, idealny, ale to, że w naszym kraju mamy tak silną, tak mocną branżę show biznesową, bo to jest jednak i biznes, i sztuka, to jest nie do pomyślenia. To kiedyś ktoś powiedział, że po pierwsze, bo rynek jest otwarty, jest globalny rynek i z automatu gry są uniwersalne językowo, no są, jeżeli zrobisz je po angielsku, tam powiedzmy. Ale po drugie, to też była taka teoria, którą usłyszałem w game devie, że bardzo długo państwo nie przeszkadzało twórcom gier, bo nie byli na tym radarze zainteresowań, więc mieli
spokój. Może jeszcze przez jakiś czas nie poprzeszkadza, to jeszcze mieć nadzieję. No.
Więc tak, to jest fantastyczna branża. To ciężko, naprawdę, co roku jakiś jest polski hit. To czasami tak, wiesz, czasami to wiadomo, że tam Cyberpunk czy Dying Light 2, no ale ten Manor Lord, nie? To też tak, że...
No niedawno był Against the Storm, Manor Lords, Witchfire jest teraz na Epiku dostępny i to też może się okazać całkiem zacna rzecz. Więc no są interesujące.
Tak, i to co roku Polski... Oczywiście jest dużo problemów. Ten i zeszły rok, no dramatyczny dla wielu firm. to o tym się dość mało mówi, ale dużo, dużo zwolnień. No,
ale to na Zachodzie było ich dużo więcej niż w Polsce. To
tak,
też,
ale o tym samym polskim, że sporo firm istnieje trochę na papierze, pozwalniało dużo ludzi, praktycznie całe zespoły i zostali tak, że tam spółka jest, nie? No to są problemy, bo ten rok jest po prostu bardzo ciężki, ale no fenomen absolutny. Absolutny fenomen. To będą o tym książki pisać. No, ja jeden film już zrobiłem, więc to...
To nie ostatni coś czuję w tym zakresie.
Tak. I więc tak, oceniam na 5 z plusem, proszę państwa. I to na 6, a nie na 10, żeby nie było. Tak, no, piękna branża i się bardzo pięknie rozwija. Adrian pyta, jak sobie radzicie z rozpoznawalnością w miejscu publicznym, gdzie jest większe skupisko ludzi, w szczególności gdy macie ochotę odpocząć, a nie jesteście sami, towarzyszy wam rodzina?
Ja chyba już nie mam takich sytuacji, że bardzo rzadko spotykam ludzi, ale ja też nie przebywam w takich miejscach, bo bardzo rzadko jeździmy do supermarketów, bardzo rzadko do wielkich centrów handlowych. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy z rodziną, to albo gdzieś na rowery, albo gdzieś do jakiejś małej restauracji, która jest wyodrębniona, więc ja nie poruszam się pośród tłumów. I w związku z tym, że się nie poruszam pośród tłumów, no to szansa, że spotkam kogoś, kto mnie poznaje, jest niewielka. Czasami ktoś na ulicy pozdrowi, ktoś się w samochodzie zatrzyma, otworzy okno i tam coś krzyknie. Z reguły pozytywnego, nie, że tam, nie, że mnie tam wyzywa w przejeżdżającym samochodzie. Więc to minęło i to dobrze w sumie. To nie znaczy, że ja tam się źle czuję w takich sytuacjach, że mnie ktoś rozpoznaje, ale normalnie funkcjonuję jak każdy zwyczajny obywatel i to, co ja robię w internecie, w ogóle na to nie wpływa.
No, ja też nie mam problemów z tym. Znaczy, czasami ktoś mnie rozpozna, zbije piątkę albo powie dzień dobry i właściwie tyle. No nie jest to tak, że tam, że jak z Wojtkiem wyszedłem kiedyś na miasto, to po prostu wycieczki dzieci za nim biegały, żeby sobie robić z nim
Wojtek
zdjęcie.
Bloger, pozdrawiam Wojtek bloger,
tak, bo jest TikTokerem. Nie, to widać też, że my mamy dość dojrzałą widownię, nie? Powiedzmy takie studia plus, i no i tyle, no i to jak ktoś jest dojrzały, to nie będzie krzyczał i nie wiem jak miałoby to wyglądać w ogóle. Znaczy wiem, bo pamiętam, byłem z tobą kiedyś na PGA, no to tam był szał, to nie dało się przejść w ogóle.
No ale to też właśnie, to kiedyś inna temu grupa bardzo była odbiorcza. Ci ludzie, którzy tam wtedy byli, to dzisiaj też Studia Plus.
To prawda. Darek pyta, ale to szybkie takie w sumie pytanie, bo już powoli kończymy. Jeżeli zostalibyście ograniczeni do korzystania tylko z jednego medium kulturowego, czy na przykład filmy, gry, literatura, przez najbliższe 10 lat, które z nich byście wybrali? Myślę, że to proste pytanie dla ciebie i dla mnie.
Wiesz co, ja bym bardzo chciał, żeby to były gry, ale chyba bym ostatecznie wybrał książki. No bo ja się jednak na książkach wychowałem i wiem, że jest ich, przede wszystkim jest ich dużo więcej. Zwłaszcza jeżeli się zacznie szukać literatury w innym języku niż tylko polski, to tam kopalnia jest przeogromna i jakby ja oczywiście bardzo lubię rozrywkę, ale też lubię wiedzę i ostatecznie z gier to nie można tak czerpać w każdym możliwym aspekcie. Można się doskonale bawić i mnóstwo spędzać czasu, ale też nie zawsze można się czegoś nauczyć. A ja jednak lubię się trochę rozwijać i mam nadzieję, że będę się rozwijał dalej. Więc wybrałbym książki i ja też wiele razy mówiłem, myślę, że to jest zrozumiałe dla osób, które mnie znają, że dla mnie gry są jednak pochodnymi książek, pochodną książek, więc wróciłbym do źródła w tym przypadku.
Ja mimo, że teraz trochę więcej czytam niż przez ostatni czas, to wybrałbym filmy, zdecydowanie. Nie mam wątpliwości. To jest tak, że najwięcej przyjemności mi to daje. Ale to wiadomo, że to takie abstrakcje, że raczej pytanie jest takie, co bardziej lubicie, nie?
No, nie. Powiedziałbym, że gdybyście zapytali, co bardziej lubimy, to ja pewnie bym stawiał na gry, bo zwłaszcza teraz, że mam więcej czasu na to, ale gdybym miał wybór, ten ostateczny wybór, to zdecydowanie wybrałbym książki.
No, ja film jednak. I ostatnie pytanie. Jaki tu jest napisane okres czasu? Ja cytuję, proszę państwa. Cytuję, żeby nie było. Tu zmieniam pytania. Jaki okres czasu pod względem gierkowych premier uważacie za najlepszy? Znaczy złoty okres dla przemysłu growego i dlaczego? I ja pierwszy odpowiem. Uważam, że teraz. Znaczy, na przykład zeszły rok był wybitny absolutnie. Nie kieruję się nostalgią, bo pewnie bym powiedział, że tam jakiś tam 2007 czy 2006. Już nie pamiętam, kiedy tam wszystkie te takie największe gry wychodziły. Ale też nie mam takiego podejścia. Raczej mam takie podejście, że ten... Nawet mam takie podejście, że ten najlepszy czas jest cały czas przed nami. Że najbardziej pasjonuje mnie w tym giereczkowie patrzenie, jak ono się rozwija.
Zważywszy na twój pesymizm wynikający z oceny aktualnego stanu branży, to trochę mnie zaskoczyłeś. Ja też jestem raczej tego zdania. Myślę, żeśmy rozmawiali o tym polskim game devie, to mnie bardzo napełnia radością to, jak to u nas się rozwija ta sytuacja i wiem, że jeszcze wiele przed nami. Natomiast dla mnie najbardziej złoty okres to jest między 2004 a 2014, gdzie grałem tylko i wyłącznie w WoWa i się dobrze bawiłem przez 10 lat w jedną grę, więc to jest coś niezwykłego. No, nie wydawałem pieniędzy na nic innego, oszczędny byłem bardzo, to żadnych gier nie musiałem kupować, tylko ten abonament, on oczywiście tam coś wynosił, ale to było nic w porównaniu do nowych gier. Ale jestem z pewnym optymizmem, patrzę w przyszłość, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwój mniejszych studiów, które mają bardzo dużo do zaoferowania i ta kreatywność jest niczym nieograniczona. Więc tak, najlepsze jeszcze przed nami. Technologia się zmienia, rozwija, to jest dużo fajnych rzeczy. Nie wiem, czy w tym roku wydarzy się coś takiego widowiskowego. Zeszły rok był, jeżeli chodzi o premiery, taki bardzo znaczący. Ale no i myślę, że w tym roku też warto czekać na rzeczy. Więc jest okej, okay, jest dobrze. Mimo, można ponarzekać, bo łatwiej jest narzekać w sumie.
Tak, że kiedyś to było.
I się oburzać. No, ale kiedyś to było. Jest dobrze, jest, proszę państwa, okej. Okay. W dobrą stronę idziemy.
Tak. No i kończymy nasze Q&A.
Jest.
No i tyle. I widzimy się, proszę państwa, w czwartek.
Jak najbardziej. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzisiaj
trzymajcie się.
Poniedziałek, jak dobrze przeliczyłem.
Ja już nie wiem, co dzisiaj jest.
Trzymajcie się.
Pa, pa.
Ale nie, stop, jeszcze. Proszę państwa, niech państwo napiszą właśnie, jaki dla was najlepszy rok w grach. O, to jestem ciekawy. Okay. Najlepszy rok w grach. Okay. Ja to lubię oglądać ostatnio takie filmy, że... Właśnie, rok, najlepsze gry z tam 98 roku.
No to jest fajne, no.
Fajny kontencik. Trzymajcie się, pa, pa.
Pa, pa.